Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym jest ESG? Wytłumaczmy to słuchaczom, bo o ESG swego czasu bardzo dużo się mówiło. Teraz troszkę sprawa przycichła, no ale temat pewnie będzie wracał.
Jeżeli chodzi o to, czy przycichła, to myślę, że to może wynikać z tego faktu, że ci, którzy już dawno się z tym skrótem zmierzyli i zrozumieli, się po prostu intensywnie pracują. Ale wracając do początku, pani redaktor, myślę, że ci, którzy gdziekolwiek i w jakiejś konferencji spotkali się z tym określeniem, to wiedzą, że te trzy litery są związane ze skrótem od trzech angielskich słów, czyli po polsku mówimy, że ESG, inaczej dzisiaj może nazywamy to kwestie zrównoważonego rozwoju, są związane z tym, żeby mierzyć swój wpływ na środowisko. S, i tutaj chciałam się chwilę zatrzymać, często mówimy kwestie społeczne, ale zapominamy, że S to są kwestie społeczne i prawa człowieka. I to bardzo często jest jakby niezauważony, ten aspekt praw człowieka, że one są tak szczególnie wyjęte przed nawias. No i literka G to chodzi o to, jaki sposób prowadzimy ten biznes, czyli tak zwany ład korporacyjny, czyli kto jest kim, za co odpowiada, jakie mamy procedury, jaką mamy kulturę organizacyjną, wszystkie te elementy, które są związane z modelem biznesowym, ze współpracą z tym naszym otoczeniem i szczególnie z interesariuszami, bo pewnie ci z Państwa, którzy mają do czynienia z ocenianiem firm, z punktu widzenia ich atrakcyjności, bardzo często patrzą na sprawozdanie finansowe. I tam właściwie najbardziej zainteresowanymi są ci, którzy są właścicielami tej firmy, którzy swój kapitał dają i z nimi ta firma powinna się komunikować i uwzględniać ich uwagi przy prowadzeniu biznesu. A właśnie w tym ESG, czyli podejściu do prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób, trzeba uwzględnić bardzo mocno to podkreślam, oczekiwania interesariuszy. I tym interesariuszy Interesariuszami mogą być w zależności od biznesu, od miejsca, gdzie go prowadzimy, różne grupy. To są ci właściciele, czyli akcjonariusze, wspólnicy, ale to też są instytucje finansowe, to są pracownicy, otoczenie społeczne, czyli środowisko, w którym prowadzimy miasto, wieś, kraj, w zależności. Także no to jest ESG.
No ale... i właśnie z tym ESG był obowiązek albo jest obowiązek raportowania. Mówię był, bo już od 2026 roku miał dotyczyć większej liczby firm i przedsiębiorstw i to zostało przesunięte o 2 lata. A jest, bo już w tej chwili dotyczy tych największych, tych naprawdę największych firm i one muszą raportować. Co te firmy raportują też, żebyśmy mogli słuchaczom uzmysłowić, o co tu chodzi?
Tak, dokładnie to, co pani redaktor powiedziała, są firmy, które po raz pierwszy zostały zobowiązane do raportowania tak zwanej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Te informacje, które są związane z tym obowiązkiem, one są zawarte w sprawozdaniu z działalności, bo w takim pakiecie, który spółka co roku musi przygotować, jest sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności. Nie chcę wnikać w szczegóły, że są grupy, które są z tego obowiązku wyłączone. I ten obowiązek w przypadku europejskich firm i też polskich został nałożony na te firmy, które mają przede wszystkim cechę jednostek zainteresowania publicznego. Krótko mówiąc, są to spółki giełdowe i pewne rodzaje instytucji finansowych, które mają tę cechę, ta definicja jest zamieszczona w ustawie o rachunkowości. I jeżeli spełniają ten warunek, to kolejny element, który sprawdzaliśmy, to jest, że zatrudniają co najmniej 500 osób i potem pewien poziom sumy bilansowej czy przychodów. I to była ta pierwsza grupa, która za 2024 musiała i zaraportowała. I to są też spółki, które już dużo wcześniej, czyli za 2017 rok, już były objęte obowiązkiem raportowania takiego nietypowego, jak na tamte czasy, niefinansowego. I potem za rok, czyli za 2025 i 2026, miały się ukazać sprawozdania tak zwanych dużych spółek, podmiotów. I tam znowu definicja jest zamieszczona w ustawie o rachunkowości. I to były spółki, które już inaczej sprawdzały, czy ten obowiązek jest, bo to były trzy kryteria. Ilość osób zatrudnionych, suma bilansowa i przychody. I wystarczyło, że dwa elementy się spełniło, czyli nie trzeba było mieć dużej firmy pod kątem ilości zatrudnionych osób, wystarczyły duże przychody i suma bilansowa. Okazuje się, że w wyniku różnych głosów, ale też zrobienia może na ostatnią troszeczkę chwilę inwentaryzacji, okazało się, że tak jak te duże firmy przygotowały się w procesie do tego raportowania, bo te wcześniejsze były mniej wymagające, to te, które miały za 2025, no trochę ten moment odłożyły. Oczywiście nie wszystkie. No i w wyniku diagnozy, że nie jest ten biznes przygotowany, przesunięto o 2 lata.
No właśnie. I czy to dobrze, czy źle, że przesunięto o 2 lata?
Jednoznacznie jest trudno powiedzieć, bo mamy różny punkt widzenia w zależności o jakie firmy chodzi. Ale może ta sytuacja związana z przesunięciem pozwoliła właściwie powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, po co to raportowanie, bo jednak wiele osób i również firm postrzegało to tylko jako obowiązek, niechciany obowiązek i myślano, że to jest po prostu wymysł, no jak to zwykle ktoś mówił, nie znając sprawy Unii Europejskiej.
To po co to raportowanie? Ale
generalnie w tym zbieraniu tych informacji chodzi o to, że pewne biznesy, a szczególnie biznesy z sektora finansowego, ubezpieczyciele, zaczęli zgłaszać, że mają brak informacji, które im są potrzebne do ich prowadzenia biznesu, do oceniania ryzyka związanego z, no właśnie z majątkiem firm, które ubezpieczali, biznesu, które ubezpieczali. I z drugiej strony okazuje się, że ostatnie wydarzenia, które są związane z geopolityką, pokazały, że my tutaj jako Europa nie mamy bezpiecznych źródeł energii. I że dotychczasowe nasze modele pozyskiwania energii, czyli w oparciu o paliwa kopalne, zaczynają być coraz mniej atrakcyjne w sensie ograniczenia tych zasobów, ale też finansowo. I w związku z tym zaczęto przykładać dużą wagę do tego, żebyśmy pozyskiwali energię ze źródeł odnawialnych. No i to, żeby do tego doszło, to oczywiście są potrzebne niesamowite ilości informacji i są potrzebne też niesamowite inwestycje i też narzucenie biznesowi pewnych celów, które musi do jakiegoś okresu osiągnąć, czyli zmniejszenie emisji. I ja miałam okazję niedawno uczestniczyć w ciekawej debacie, w której o tym jakby rozmawialiśmy w kontekście tych przesunięcia pewnych obowiązków raportowania, ale jednoznacznie wszyscy, przede wszystkim biznes mówił, że to nie chodzi o to, że jeżeli obowiązek raportowania jest przesunięty, to my nic nie mamy robić. Właśnie teraz musimy dużo zrobić, żeby wykorzystać ten czas na przygotowanie, bo de facto w tym zrównoważonym rozwoju chodzi o to, żebyśmy zbudowali odporność biznesów i odporność gospodarek na rzeczywistość, w którym funkcjonujemy. Okazuje się, że wszystkim się wydaje, że zmiana klimatu to nie są koszty, które ponosi biznes albo gospodarka, a jest coraz więcej raportów, które nie tylko są raportami światowymi, bo one są od wielu lat, ale też raportami, które dotyczą Europy czy nawet rynku polskiego, że koszty związane ze zmianą klimatu są ogromne, szczególnie ta zmiana klimatu, która wpływa na nas jako ludzi i to powoduje, że ta absencja ludzi, którzy czuwają te skutki, jest ogromnym kosztem dla całej gospodarki i też dla biznesu.
A jak nam idzie to wdrażanie raportowania ESG?
Dla tych, którzy się tym tematem od wielu lat zajmują, to ciągle jest za powolny proces. Ale okazuje się, że wcale na tle Europy tak nie wygląda to, że mamy bardzo wiele takich firm, które są liderami, no i oni trochę jakby w szybszym tempie wdrażają te rozwiązania. Bo tak jak powiedziałam, w całym tym aspekcie związanym ze zrównoważonym rozwojem chodzi o prawa człowieka, o ludzi. I nawet jeżeli patrzymy na klimat i na kwestie, które stawiamy, wymagania, to dlatego jakby takie oczekiwania stawiamy, że ten zmieniający się klimat nie służy ludziom. Więc jakby ktoś się zapytał, jaka jest krótsza definicja ESG, to trzeba powiedzieć, że ESG jest o ochronie ludzi, o prawach człowieka.
No właśnie, mamy prawo do zdrowego powietrza, mamy prawo do czystej wody i zupełnie sobie nie zdajemy z tego sprawy. A myśli pani, że gdyby się okazało, że dojdzie to do społeczeństwa i poszczególne jednostki zaczęłyby procesować się, nie wiem, z firmami, z państwem, właśnie o to prawo do wody, do powietrza, to wpłynęłoby jakoś na szybsze zmiany?
Takie przypadki pojedyncze się zdarzają, ale one trochę za mało może są upowszechnione, może za mało tej edukacji jest na poziomie wokół zrównoważonego rozwoju w szkołach, ale ewidentnie zgadzam się, że wzrost pewnych sytuacji, które kierujemy do sądu, nie wynika z tego, że tego jest więcej, tylko budzi się świadomość osób, które mogą o te prawa się upominać.
A moim i państwa gościem była Ewa Sowińska, Kowalska, biegła rewidentka ESO Audit, członkini Rady Nadzorczej Orlenu. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję i bardzo się cieszę, że Radio Gdańsk myśli o tym temacie i rozmawiamy. Dziękuję.